Chwała Bogu, bracia i siostry. Śpiewaliśmy w jednej z pieśni: O Panie, drogi Panie, potrzebuję Ciebie. Ja muszę mieć Cię zawsze. Błogosław mi. I o to błogosławieństwo proszę teraz Boga, aby mi błogosławił teraz i prowadził. I drugą pieśń, którą śpiewaliśmy: Jeśli spadnie na Ciebie nagłe utrapienie, powiedz to Zbawcy. A Zbawca jest tu, na tym miejscu. Chwała Jezusowi. I proszę Cię, Jezu, pomóż mi. Bracia i siostry, chciałbym się podzielić Słowem Bożym. Myślę, że Słowo wszystkim bardzo dobrze znane. Ale i wiele razy z tego miejsca było głoszone na ten temat. Bracia różne, z różnych stron spojrzeli na to Słowo. A ja dzisiaj też tak chciałbym troszeczkę spojrzeć, ale troszeczkę w inny sposób. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, od pierwszego wersetu. Chciałbym czytać Słowo Boże, pierwsze cztery wersety. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, pierwsze cztery wersety. Podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam dwa grosze. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Jak powiedziałem, myślę, że wiele usług już słyszeliśmy z tego miejsca na ten temat. Ale ja bym chciał szczególną uwagę naszą zwrócić na czwarty werset. Przeczytam jeszcze, zapisałem sobie, wynotowałem z przekładu Biblii Gdańskiej. Ten werset w przekładzie Biblii Gdańskiej brzmi tak. Ci bowiem wszyscy, co z tego, co im zbywało, wrzucili do darów bożych, ale ta z niedostatku swego wszystkę żywność, którą miała, wrzuciła. Piękne słowo. Bracia i siostry, piękne słowo jednocześnie ukierunkowuje nas od razu do tego, że ta skarbnica to nie było tak, że te pieniądze były rozdawane komuś tam, być może w jakiś tam sposób, ale te pieniądze były dawane Bogu. Wrzucali do darów bożych. Tak tu jest w Biblii Gdańskiej przetłumaczone. Sprawdziłem też i w oryginałach. Jest to właśnie jedno z tłumaczeń, które jest przyjęte przez biblistów właśnie w taki sposób, że uznają to, że to było dawane na cele Boże, na cele właśnie Boże. I ta kobieta, jak widzimy, wrzuciła wszystko, co miała. Wszystko, co miała, wszystkę żywność, którą miała, wrzuciła. Tak tu pięknie jest napisane w Biblii Gdańskiej. Ze swojego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Bracia i siostry, zastanowiło mnie to. Zadałem sobie takie dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie: co możesz dać Bogu? Co możesz dać Bogu? Kiedy się nad tym zastanawiałem, to z rzeczy materialnych, z tego, co posiadam, z mojego intelektu, tego, kim jestem, gdzie pracuję, to nie mogę dać nic, bo to wszystko jest Boże. To wszystko jest Boże. I wiedzę, i wykształcenie, i to, co posiadam materialnego, wszystko mam od Boga. Chwała Mu za to. Bóg dał nam to, co my mamy, i tak każdy z nas to ma, to wszystko, co mamy, to jest od Boga. I to, co nam Bóg dał, to dał nam do naszego używania, abyśmy to używali. Abyśmy tym pracowali. Przede wszystkim dla chwały Jego, ale też i nam na pożytek, abyśmy też mogli godnie żyć i godnie tą pielgrzymkę przejść do czasu, aż spotkamy się z naszym Panem po drugiej stronie życia. Drugie pytanie, które sobie zadałem, i tak właściwie to tak sobie zadałem, no co mogę dać, jak już to wszystko, co mam, to jest przecież to, co mi Bóg dał. Pomyślałem sobie, że jedyne, co mogę dać, to mogę dać swoje posłuszeństwo, swoją miłość. Miłość za co? Brat przed chwilą czytał, za co powinniśmy kochać naszego Jezusa. Bracia i siostry, myślę, że jeżeli to nas słowo nie porusza, to chyba nas już nic nie porusza. A myślę, że porusza każdego z nas. Głębokie, wspaniałe, piękne słowo, co zrobił dla nas Chrystus i kim Chrystus jest. Na Jego imię zegnie się każde kolano. Nie tylko tu na ziemi, jak brat wspominał, ale również na niebie i pod ziemią. Jezus, On wszystko dla nas uczynił, abyśmy my mogli kiedyś żyć z Nim. I Jemu niech będzie za to chwała. A więc możemy dać miłość, możemy dać posłuszeństwo, ale też możemy dać Bogu nasz wybór. I ja myślę sobie, że wybierać musimy, wybraliśmy raz, kiedyś poszliśmy za Bogiem. Większość z nas zawarła przymierze z Bogiem przez chrzest. I tego wyboru dokonała, ale każdego dnia, bracia i siostry, czy to jesteśmy w pracy, w szkole, czy na ulicy, czy prowadząc samochód, my dokonujemy tego wyboru, bo cóż zrobić, kiedy ci ktoś nadepnie na odcisk? Jakiego wyboru dokonasz? Czy będziesz mu złorzeczył, czy po prostu odpuścisz sobie? Mimo bólu, mimo cierpienia sobie odpuścisz. Po to właśnie, aby nie stanąć przeciwko Bogu, aby nie stanąć przeciwko naszemu Jezusowi. I myślę, że tylko to możemy dać naszemu Bogu. Możemy dać jeszcze coś. Możemy dać tą wolną wolę, którą nam Bóg dał. Możemy ją oddać Bogu. A więc nie nasza wola, nie nasze to, co ja chcę, co ja myślę, co ja bym chciał, ale Panie, Ty prowadź, Ty kieruj. A ja moją wolę poddaję Twojej woli. Moją wolą jest pełnić wolę Twoją. I myślę, że to możemy Bogu dać. To możemy Bogu dać. Dzisiaj, kiedy na porannym nabożeństwie, brat Alek mówił nam o przykładzie Abrahama. Bracia i siostry, to jest też taka sprawa pewnego zaufania Bogu. I myślę, że to drugie pytanie było takie, nad którym się zastanawiałem, to było takie, czy masz tak wielkie zaufanie do Boga? Brat mówił dzisiaj, że decyzja wyjścia ze swojej ziemi, zostawienia całej rodziny przez Abrahama, Bóg mu powiedział, on to musiał też wiarą przyjąć. I on wychodził, wierząc Bogu, ufając Bogu. Wyszedł. Bracia i siostry, tu jeszcze można powiedzieć, że człowiek to jest takim trochę poszukiwaczem i coś nowego go pociąga. Są tacy ludzie, może mnie akurat nie bardzo, ale są tacy ludzie, których pociąga. Oni są niespokojne dusze, jak to się mówi, szukają czegoś nowego tu i tam. I być może można by było powiedzieć, że Abraham miał taki charakter i po prostu ciekawiło go ten świat i chciał tam pójść dalej, zobaczyć, może tam coś osiągnie i jak wiemy, Bóg go błogosławił, osiągnął wiele. Ale bracia i siostry, kiedy brat wspominał dzisiaj o tym, że Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka, no to już przekracza wszelki rozum. Dla mnie to przekracza wszelki rozum. Ja Bogu dziękuję za to, że bracia i siostry, my mamy, że to na tamtych przyszło nam dla przykładu. Tak mówi Słowo Boże. Na tamtych, czyli na naród izraelski przyszło nam dla przykładu. I my możemy dzisiaj to rozważać, biorąc z nich przykład. Nie musimy tego sami przeżywać, tylko patrząc na ich przeżycia, czytając w Słowie Bożym, możemy po prostu z tego czerpać i za tym pójść lub nie. To już zależnie, jak kto uważa. Lepiej byłoby, żebyśmy poszli. I bracia i siostry, kiedy my w ten sposób na to patrzymy, to możemy się cieszyć, że nie na nas to przyszło. Ale Abraham miał ciężki, że tak powiem, prostym językiem, ciężki orzech do zgryzienia. Ten wymarzony jego syn, ten obiecany syn, gdzie Bóg mu obiecał, że będzie wielki naród z niego, potężny naród. I tak jest, chwała Bogu, i do dzisiaj. Ale tak naprawdę on mógł czuć jedną rzecz. Panie, z jednej strony dałeś mi obietnicę, a z drugiej strony zaprzepaszczasz mi tą obietnicę. Odbierasz mi tą obietnicę, odbierasz mi tą nadzieję, którą miałem. A jednak Bóg go sprawdzał. Bóg go sprawdzał. I właśnie zastanawiałem się nad tym czwartym wersetem tego 21 rozdziału, nad tą wdową. Zastanawiałem się nad nią też, dlaczego. Dlatego, że to łatwo, tak jak ci bogacze mieli pieniądze, dali to, co im zbywało, dali bardzo dużo. Słowo Boże tak mówi, że dużo dawali. Ale dawali to, co im zbywało. Oni jeszcze mieli, coś mieli, z czegoś mogli żyć. A ona tak naprawdę oddała wszystko i zaufała Bogu. Bracia i siostry, jak wielkie musiało to być zaufanie do Boga, żeby w ten sposób postąpić. Nie mam nic i nie mam żadnych możliwości. Musimy sobie z tego zdać sprawę. Nie mam nic i nie mam żadnych możliwości. A jednak na cel Boży, tu dla Boga, tu tak jak jest ładnie napisane, do darów Bożych, ona dołożyła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Zaufała Bogu, że mimo to, że odda wszystko, Bóg się nią zaopiekuje i Bóg się o nią zatroszczy. I nie czytamy tu w Słowie Bożym na jej temat więcej nic. Ale wierny jest Bóg. Wierny jest Bóg. I skoro Jezus powiedział i zwrócił na nią uwagę, to ja wierzę w to, bracia i siostry, głęboko w to wierzę, że Bóg ją zabezpieczył. Ale nie jest łatwo i prosto, i to chcę powiedzieć, że nie jest łatwo i prosto zaufać. W taki sposób zaufać. I oczywiście ktoś powie, no ale bracie, mamy zaufać Bogu. A ja dalej będę się upierał, że nie jest łatwo zaufać. Nie jest łatwo. Ale myślę sobie, że nie jest łatwo, ale jest to konieczne. Ale jest to po prostu konieczne. My, bracia i siostry, albo służymy Bogu, albo diabłu. Innej alternatywy nie ma. Pośrodku nie ma nikogo. Albo służymy Bogu, albo służymy diabłu. I tak jak powiedziałem, że tych wyborów codziennie musimy dokonywać, dlatego że kiedy zdarzają się różne sytuacje, nagłe sytuacje i reagujemy na nie, to może być tak, że się przydarzy oddawać, nie chciałbym złego słowa użyć, chyba oddawać za duże słowo, ale myślę, że gdzieś zbaczamy na bok, o może tak lepiej powiedzieć. Gdzieś, kiedy tracimy tą czujność, zbaczamy na bok. I brat dzisiaj Henryk też mówił o nowonarodzeniu, a mówił bardzo dużo na ten temat, dlatego ja nie będę się może do tego za bardzo odnosił, ale myślę, że to nowonarodzenie, które dzięki łasce Bożej nastąpiło w nas, myślę, że jest nam wielką pomocą do tego, abyśmy wybierali i szli za Bogiem. I w tym nowym narodzeniu, bracia i siostry, mamy i prawa, ale mamy również i obowiązki. Myślę, że takim prawem bezpośrednio wynikającym z Bożego Narodzenia to jest to, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, ja mówię swoimi słowami, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I my mamy takie prawo i cieszymy się z tego, ale mamy też i obowiązki. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg ochotnego dawcę miłuje. Bóg ochotnego dawcę miłuje, a więc jak? Z jednej strony obowiązek, a z drugiej strony ochotnego dawcę miłuje. Jak to pogodzić? Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział i 17 werset. Mówi tak, albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. I myślę sobie, że w tym jest odpowiedź, bracia i siostry. Jeśli czynię coś, wybieram Boga i wybieram Go dobrowolnie, bo chcę. Bo tak jak brat Michał mówił na temat Pana Jezusa, już chociażby dlatego, a może przede wszystkim dlatego, warto wybierać Jezusa. Jeśli wybieram ochotnie, to mam zapłatę, błogosławieństwo Boże. Natomiast jeśli sprawia mi to pewien problem z różnych przyczyn, przychodzę na nabożeństwo, no bo tak wypada, ale kiedy zamykam drzwi, a za mną ktoś idzie, a obracam się i patrzę i mówię, nie, nie, Panie Jezu, Ty zostań. Byłem, poświęciłem Ci 2 godziny czasu i starczy, teraz życie należy do mnie. Bracia i siostry, to jest obłuda, to jest niegodziwość. Bo myślę, że kiedy wychodzimy z nabożeństwa, i znowu posłużę się tym przykładem, idzie ktoś za mną, odwracam się i mówię, Jezu, idziesz ze mną, chwała Ci za to. To może po drodze gdzieś spotkamy kogoś, może jeszcze opowiemy o Królestwie Bożym, opowiemy o Twojej miłości, o Twojej dobroci, o Twoim miłosierdziu opowiemy im. Może jeszcze z bratem czy z siostrą, jeśli idę, będę mógł porozmawiać, porozważać to, co słyszałem ze Słowa Bożego. Jeszcze może coś nowego, podzielimy się czymś nowym, coś ktoś jakimś przeżyciem się podzieli, jakimś świadectwem i będę ubogacony. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest z nami. Dlatego, że Jezus nas prowadzi i po prostu On powoduje to, że my możemy w dalszym ciągu, jak gdyby przedłużając nasze nabożeństwo poza ten budynek, poza dom modlitwy. A kiedy wrócimy do domu i kiedy Jezus wróci z nami do domu, to powiemy, Jezu, zajmij tron swój w tym domu, bo ten dom jest Twoim domem, a ja tu jestem tylko mieszkańcem. Bracia i siostry, w liście do Kolosan. W liście do Kolosan, 4 rozdział, 17 werset. Apostoł Paweł, kiedy kończył list, kiedy końcowe zdanie wypowiadam, mówi tak, powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. I wiecie, że zastanowiło mnie bardzo to słowo. Odniosłem je do siebie i wstawiłem tu swoje imię. Bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. I myślę, bracia i siostry, że powinniśmy zwrócić na to uwagę. Abyśmy to posługiwanie, które otrzymaliśmy w Panu, abyśmy je wypełniali. Abyśmy je wypełniali każdego dnia. I znowu odwołam się do tłumaczenia Biblii Gdańskiej. I tutaj z innego fragmentu, z listu do Efezjan, 2 rozdział i 10 werset, jest napisane, albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Przeczytam jeszcze raz. Albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. A więc, bracia i siostry, my mamy chodzić w dobrych uczynkach. I te dobre uczynki Bóg dla nas przedtem zgotował, tak jak jest w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. On nam dla nas przygotował i my mamy w nich chodzić. A więc my mamy poznawać Boga, czytać Jego Słowo, poznawać Go i poznawać Jego wolę, bo w Jego woli zawarte są też te dobre uczynki, które my mamy wykonywać. A więc kiedy poddamy naszą wolę Jego woli, będziemy wykonywać wolę Bożą. A to nam zagwarantuje, że będziemy wykonywać te dobre uczynki, te, które się Bogu podobają. Jakie są to te dobre uczynki? Jakie jest to posługiwanie, które otrzymaliśmy w Panu? Bracia i siostry, no odpowiedź myślę, że jest dość prosta. Myślę, że skoro jestem chrześcijaninem, to mam być naśladowcą Chrystusa. A skoro jestem ojcem, to mam być dobrym ojcem. A skoro jestem mężem, to mam być dobrym mężem. To się odnosi do sióstr, które są żonami i matkami. A skoro jestem pracownikiem, to mam być dobrym pracownikiem. A jeżeli jestem uczniem, to mam być dobrym uczniem. I tak byśmy mogli mnożyć i każdy z nas to, co robi w życiu, to, do czego Bóg go powołał, ma po prostu robić jak dla Pana, tak mówi Słowo Boże. I ja myślę, że nie tylko odnosi się to do tego, żebyśmy służyli, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, pracowali jak dla Pana, bo tak bezpośrednio mówi to Słowo, ale myślę sobie, że w każdym elemencie naszego życia, w tym, co robimy, czy to w naszej rodzinie, czy właśnie w pracy, czy w szkole, gdziekolwiek jesteśmy, abyśmy tam czynili tak, jak powinniśmy czynić dla Pana. Ze wszelką starannością, oddaniem, poświęceniem. Myślę, że to nam będzie gwarantowało, Boże błogosławieństwo. Bracia i siostry, możemy też robić dobry uczynek dla swojego brzucha. Czyli inaczej, możemy sobie dobrze zjeść. Później człowiek chodzi ociężały, chory, stawy wysiadają i tak dalej, i tak dalej. I to nazywamy dobrym uczynkiem, ale to wcale nie jest dobrym uczynkiem, bo powinniśmy mieć umiar. A Słowo Boże mówi, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, już odnajdę, 1 Koryntian 6 rozdział, 13 werset. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. I bracia i siostry, nasze pożądliwości, nasza próżność może właśnie prowadzić nas do dobrych uczynków, tych cielesnych, które wcale nie są dobre, a które są szkodliwe dla nas. I Słowo Boże mówi, i co z tego, że dobrze zjesz, co z tego, że będziesz zadowolony? Bóg zniweczy jedno i drugie. I mówi więcej, ciało nie jest dla wszeteczeństwa. A więc dotyka też tematu czystości, a małżeństwo niech będzie u was we czci, a łoże nieskalane. A więc i dotyczy też czystości małżeńskiej, czystości życia naszego. Ciało nie jest dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A świątynią Ducha Świętego jesteś, mówi Bóg. I dodaje, że mieszka w ciele naszym. I oczywiście mówię swoimi słowami. Bracia i siostry, musimy rozróżnić między tym, co cielesne, a tym, co duchowe. Musimy rozróżnić między tym, co się Bogu podoba, a między tym, co się Bogu nie podoba. Psalm 56. Psalm 56, chciałbym przeczytać kilka wersetów od 10. Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam. To wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, którego słowo wysławiać będę. Panu, którego słowo wysławiać będę. Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne. Boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. I już nam się troszeczkę, myślę, rozjaśnia. Abym chodził przed Bogiem w światłości życia, abym chodził przed Bogiem w zrozumieniu Bożego Słowa, w poznawaniu Jego woli dla naszego życia. Ale bracia i siostry, to Słowo też mówi tutaj, że kiedy ja zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. I teraz jest pytanie, czy wiesz, że Bóg jest z tobą? Czy wiesz, że Bóg jest z tobą? Ja myślę, że możemy powiedzieć, że wiemy, że Bóg jest z nami. Przynajmniej powinniśmy mieć tą pewność, że Bóg jest z nami. Jeśli my jesteśmy posłuszni Bogu, wybieramy na co dzień Boże drogi, chodzimy Bożymi drogami, Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Cofną się wrogowie moi. I już kiedyś wspominałem na ten temat. Wrogiem moim jest pycha moja, próżność moja, zarozumialstwo, egoizm, egocentryzm. To są moi wrogowie dzisiaj, na dzisiaj. Lenistwo jest takim wrogiem. Obżarstwo jest takim wrogiem. To są wrogowie, którzy mnie dzisiaj dotykają. I oczywiście my tutaj, ten psalm jest pisany przez Dawida i jest pisany w momencie, kiedy go Filistyni pojmali i on jest w niewoli. I on woła do Boga. Ale my dzisiaj możemy wołać do Boga, aby od tych naszych wrogów, naszych dnia codziennego, wrogów dnia codziennego, Bóg nas strzegł. A kiedy zawołamy, to wiem, że Bóg jest ze mną. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę, jak zmienia się sytuacja. Po pierwsze, to ja zajmuję inne miejsce. Nie ma miejsca na pychę, nie ma miejsca na egocentryzm, na moje ja. Jest Bóg. Bóg jest najważniejszy w życiu naszym. Ale tu jest napisane Bogu, którego słowo wysławiać będę. I my, bracia i siostry, karmimy się na co dzień. I kiedy spotykamy się tu na tym miejscu, podstawą naszych spotkań to jest Słowo Boże. I oczywiście ja nie pomniejszam, ani nie chcę pomniejszyć chwały, którą oddajemy Bogu i dziękczynienia, którego oddajemy Bogu. Ale Słowo Boże, które dał nam Święty Bóg, które nam zostawił Bóg i z którego możemy czerpać i uczyć, to Słowo mamy wysławiać. Uczyć się Go, poznawać Go. Bogu ufam i nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Kiedy Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Cóż nam uczynił człowiek? Jest napisane, że może nam zabrać życie. Może. No i co z tego? Jeśli Bóg jest z nami, to przejdziemy ten etap i będziemy z Bogiem. I ja nie mówię tu jako nie wiadomo jaki bohater i nie wiadomo jaki ten, bo ja wcale nie chcę, żeby mi ktoś życie odbierał. To mówię jasno i wyraźnie. Ale bracia i siostry, musimy mieć ten pokój w sercu, to zaufanie do Boga, że bez względu na to, co się stanie, co nam przyjdzie zrobić, zwróćmy uwagę na naszych braci, którzy byli przed nami, a o których pisze list do Hebrajów, w liście do Hebrajczyków. Przeżynanie piłą, wyrzucani z domu, mordowani na arenach i tak dalej, możemy sobie to wszystko poczytać. A jednak stali twardo w Słowie Bożym. Zaufali Bogu do końca, do śmierci zaufali. Jeszcze raz mówię, nie jestem bohaterem. Ale bracia i siostry, to zaufanie nasze do Boga właśnie musi wypływać z tej pewności, że kiedy ja jestem z Bogiem, kiedy wybieram Jego drogi, każdego dnia, kiedy jestem w Jego Słowie, kiedy to Słowo wysławiam, czyli przyjmuję, uczę się Go, poznaję Boga, chcę być z Bogiem. Bóg nas zabezpiecza i błogosławi. Tobie, Boże, spełnię śluby. Tobie złożę ofiary dziękczynne. I bracia i siostry, przeczytałem sobie w księdze kaznodziei Salomona takie słowa. 5 rozdział, 3 werset. Tak troszeczkę ku przestrodze. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Coś, co ślubowałeś, to wypełnij. Bracia i siostry, można powiedzieć jasno, prosto i na temat. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Coś ślubowałeś, to wypełnij. A myśmy, bracia i siostry, ślubowali Bogu, że od czasu, kiedy Bóg nas powołał i kiedy zawarliśmy z Nim przymierze, będziemy słuchać Jego, wypełniać Jego przekazania, będziemy pełnić Jego wolę. Myśmy Mu to wszystko ślubowali. A więc zwróćmy uwagę, to nie jest tak do końca, że to jest jakiś taki nasz wybór. To jest pewien wymóg Boży dla nas też. To jest też wymóg Boży dla nas. Problem polega na tym, czy będziemy to robić ochotnie, z serca, czy będziemy to robić z musu. Jak ten szafarz, który zapłatę otrzymuje tu i teraz, a później się już nic nie należy. I to jest przestrogą dla nas. abyśmy nie popadli w takie zwiedzenie. I 14 werset tego psalmu mówi: Boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. I bracia i siostry, czy Bóg od śmierci nie uratował naszej duszy? Gdybyśmy nie przyjęli Jezusa, a gdyby inaczej, gdyby On nas nie znalazł. Bracia i siostry, nasza dusza po tym życiu byłaby w wiecznym oddaleniu od Boga. I bracia i siostry, to jest tragiczna rzecz dla człowieka. Ale dzięki łasce Boga i chwała Mu za to, my możemy, mimo naszej niedoskonałości, mimo tego, że czasami gdzieś nam się zdarzy upaść, mimo tego, że czasami coś nie zrobimy tak, jak powinniśmy zrobić, mamy tą szansę wstać, mamy tą szansę podnieść naszą głowę wysoko, a wcześniej powiedzieć: Boże, przebacz. Przebacz, oczyść. A później wstać, podnieść głowę do góry, wiedząc, że Bóg nam przebaczy, i pójść dalej. I oczywiście to nie może być nawyk, że teraz tak i tak i tak i na zmianę sobie będę robił. Nie. Ale jeśli się zdasz, jeśli gdzieś tam ktoś nadepnie na odcisk, a ja bólu nie wytrzymam i coś złego sobie o nim pomyślę, albo coś złego mu zrobię. To jest właśnie to, że mogę przyjść do Boga. Mogę przyjść do Boga i Go prosić o przebaczenie. A On wierny jest. Bóg jest wierny. Zgadzacie się z tym? Bóg jest wierny. Ale i też pisze tutaj psalmista, że Bóg nogi moje strzeże od upadku. A więc zwróćmy uwagę, kiedy wołamy do Boga, że to wiem, że Bóg jest ze mną, to jest też to, co nas chroni przed upadkiem. To też nas ochrania przed upadkiem. A wszystko jest po to, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Abym rozumiał. Abym wiedział. Bracia i siostry, światłość, kiedy jest ciemno, to się potkniemy. I możemy wiedzieć, że jesteśmy w jakimś pokoju i jest dziura, do której wpadniemy. I będziemy wiedzieć, że ona jest na środku, ale zgasimy światło, a nie ma okien. Nie ma żadnego światła. To będziemy mocno trzymać się ścianę, żeby nie iść na środek. Nie odważymy się, zapewniam was, nie odważymy się, abyśmy środkiem poszli. Bo wiemy, że wpadniemy w dziurę, że możemy wpaść w dziurę. I kiedy nagle ktoś zapala światło, no to wtedy możemy nawet nad skrajem tej dziury chodzić. Bo ją widzimy. I zrozumienie, które daje nam Słowo Boże, to jest to światło nogą naszym. To jest tą pochodnią dla nóg naszych. To zrozumienie, które daje Bóg. A tą mądrość, bracia i siostry, tą mądrość, to jest ta mądrość, która jest z góry. To nie jest ta demoniczna, zmysłowa, ta ludzka, która prowadzi na zatracenie, ale to jest ta, która prowadzi człowieka ku Bogu. Która każe nam każdego dnia wybierać i ufać Bogu. Słowo Boże mówi, to jest list do Rzymian, 16 rozdział. 16 rozdział, a 27 werset. Przepraszam, coś musiałem pomylić. No tak, otworzyłem Koryntian zamiast Rzymian i dlatego się pomyliłem. Już otwieramy właściwą stronę. 16 rozdział i 27 werset. To jest ostatni werset w liście do Rzymian. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia i siostry, u kogo mamy szukać? U kogo mamy szukać mądrości? Jeśli Bóg jest jedynie mądry, to u kogo mamy szukać mądrości? Chwała Bogu za młodego człowieka. Amen. U kogo mamy szukać mądrości, właśnie jak nie u tego, u którego jest mądrość? Bracia i siostry, jeśli ja czegoś nie mam, to nie mogę tego dać, bo nie mam. Świat nam nie da mądrości, bo on sam tej mądrości potrzebuje. Świat nie ma pokoju, bo sam potrzebuje tego pokoju. Ale Bóg ma jedno i drugie. Chcemy mądrości, chcemy pokoju. Idźmy do Boga. I znowu nasz wybór, nasze zaufanie kierujemy ku naszemu Bogu. Ten sam list siódmy rozdział. Siódmy rozdział, a werset czwarty. Przeto, bracia moi, wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Może za szybko przeczytałem. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Bracia i siostry, mowa jest tu o naszym Panu, Zbawicielu Jezusie Chrystusie. On powstał z martwych, chwała Bogu. I my jesteśmy przeznaczeni dla Niego, abyśmy wydawali owoc Bogu. A jaki jest to owoc? To musimy pójść do listu do Galacjan, 5 rozdział i 2 wersety, 22 i 23. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Kiedy będziemy wydawać, bracia i siostry, ten owoc, to nie ma nad nami prawa. Jest błogosławieństwo Boże. Dalej w 12 rozdziale mówi Paweł: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I znowu nam Paweł zwraca uwagę. Nie ten świat, a Bóg. Nie w tym świecie, nie pożądliwość, nie próżność, nie pycha, ale owoce Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego. I to prowadzi nas do przemiany naszego umysłu, sposobu naszego myślenia, naszego widzenia i naszego patrzenia. Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. A dzisiaj mówimy sobie o tym, że wola Boża w naszym życiu jest bardzo ważna. Że naszą wolę dobrze jest podporządkować pod wolę Bożą. I co jest dobre, miłe i doskonałe, co się Bogu podoba. A więc to wszystko prowadzi nas do Boga. I 14 rozdział, 19 werset. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. I mamy pewne dążenie, pewien cel, bracia i siostry. Oczywiście głównym celem naszym jest dojście i zbawienie i życie wieczne z Bogiem. Ale takie pośrednie tu, teraz i na ziemi. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. A więc kiedy się zbieramy, to nie będziemy plotkować o bracie czy siostrze. Ale kiedy się zbieramy, to będziemy dzielić się Słowem Bożym, będziemy dzielić, śpiewać pieśni, ktoś psalm przeczyta. I myślę sobie, że to służy ku pokojowi i to służy ku zbudowaniu. A więc dzielmy się i dążmy do tego. To jest takie słowo, takie z jednej strony i nakazujące, i zachęcające, i taka rada, taka dobra rada. Dążmy. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Do tego dążmy. Jeszcze przejdę do psalmu 18. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej. Przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich przed oczyma Jego. Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie. Z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Bracia i siostry, niesamowite Słowo Boże. Niesamowite Słowo. I tutaj jest, może tak po kolei, byłem wobec Niego nienaganny. I teraz to wszystko, o czym do tej pory my rozmawialiśmy, bracia i siostry, prowadzi nas do nienaganności. I kiedy I tutaj mówi psalmista: byłem wobec niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej. I zwróćmy uwagę na niesamowitą rzecz. Przynajmniej dla mnie ona jest niesamowita. Przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej. Nie swojej, nie Bożej sprawiedliwości, ale mojej. Czyli, bracia i siostry, jaka jest moja sprawiedliwość? Jaka jest moja sprawiedliwość? Czy moją sprawiedliwością jest Boża sprawiedliwość? Bo zwróćmy uwagę, kiedy ja postępuję według mojej sprawiedliwości, a Bóg mi według tej sprawiedliwości odda, to mogę dostać to, na co zasłużyłem. Mogę naprawdę dostać to, na co zasłużyłem. Jeśli postępuję niegodziwie, bo uważam, że to jest sprawiedliwe, oczywiście dla mnie jest to sprawiedliwe, to zwróćcie uwagę, że tu mówi tak: z pobożnym Bóg się obchodzi łaskawie. Z pobożnym się obchodzi łaskawie. Z nienagannym Bóg postępuje nienagannie. Z czystym okazuje się czysty. A z przewrotnym postępuje przewrotnie. I teraz jaka jest moja sprawiedliwość? To jest bardzo ważne. Jaka jest moja sprawiedliwość w Bogu? Czy moja sprawiedliwość w Bogu to jest ta Boża sprawiedliwość, czy to jest moja własna, oparta na moich pożądliwościach, na moim ego i egoizmie moim? Bo Bóg nam odda według naszej sprawiedliwości. A kiedy Boża sprawiedliwość będzie naszą sprawiedliwością i my będziemy w ten sposób postępować, to Bóg nam będzie błogosławił, bo się sam z siebie nie zaprze. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Mówi: ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. I dzisiaj, jak sobie sięgnąłem trochę do źródeł i tak zastanawiam się, bo tak mówimy lud ubogi i oczywiście traktujemy to jako biednych ludzi. Biednych, którzy są niemajętni. I kiedy czytamy błogosławieństwa, może tak, żebym czegoś nie pomylił, może do tego pójdę. 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Bracia i siostry, to błogosławieni ubodzy w duchu, to jest nie to, że oni są biedni materialni, tylko w prostocie serca, o tak powiem, w prostocie serca przyjmują Słowo Boże i tak w Nim chodzą. W prostocie serca, w czystości swojego serca. I tak przyjmują to Słowo Boże i tak je przestrzegają. I ty bowiem wybawiasz lud ubogi. Kiedy to przeczytałem i w tym kontekście spojrzałem na to, to ty wybawiasz lud, który w prostocie serca przyjmuje Twoje Słowo. I w tym Słowie chodzi. Lecz oczy wyniosłych poniżasz. Dałby dobry Bóg, abyśmy zawsze wybierali Jego drogi. Abyśmy zawsze chodzili Jego drogami. Dałby dobry Bóg, aby Jego dłoń z nas nie schodziła. Aby Jego ochrona była nad nami. Aby Jego mądrość była nam ku pocieszeniu, ku naszej mądrości. Abyśmy zawsze wybierali Boże drogi. W psalmie 37, w 5 wersecie jest tak napisane: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Bracia i siostry, powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Tego sobie i Wam życzę. Amen.